Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki.
Kiedy zapadał wyrok w pierwszej instancji, do lubelskiego sądu okręgowego przybyło bardzo wielu reporterów. Żadna kamera, żaden aparat fotograficzny, żaden mikrofon nie zarejestrował jednak reakcji Mateusza K. na ogłaszane orzeczenie. Zabójca nie pojawił się na sali rozpraw. Pozostał w areszcie. Orzeczenia wysłuchał jego adwokat i dopiero później przekazał mu, jaki zapadł wyrok. Co tu dużo opowiadać. Wyrok w sumie śmieszny za brutalne zabójstwo. 12 lat więzienia z możliwością wyjścia na wolność po 6 latach i 50 tysięcy złotych na wiązki dla matki zabitej 21-latki.
9 sierpnia 2013 roku, działając w zamiarze bezpośrednim zabójstwa Anny Szysiak, ostrzem noża typu scyzoryk wykonał co najmniej 3 ruchy posuwiste w poprzek szyi bez wyjmowania narzędzia. Czynu tego dopuścił się, działając w stanie reakcji dysforycznej, który to stan psychiczny w znacznym stopniu ograniczał zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.
Tak mówił, ogłaszając wyrok, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Maciej Kielasiński. Werdykt zapadł niecałe 2 lata po zabójstwie, które wstrząsnęło całym Lubartowem. Prokurator żądał kary 25 lat więzienia, czyli ponad dwukrotnie wyższej niż zdecydował sąd. Uzasadnienie wyroku, jak i cały proces, było tajne, choć to, co powiedziano w tej części jawnej, i tak dawało już pewne pojęcie, na jakiej podstawie sąd postanowił zabójcę potraktować tak łagodnie. Stan reakcji dysforycznej brzmi naukowo i poważnie. Prosty człowiek powiedziałby atak gniewu. Jakby atak gniewu był jakimś usprawiedliwieniem dla dokonania zabójstwa. No bo przecież stan reakcji dysforycznej wcale nie musi oznaczać, że młody mężczyzna miał dysforię, po prostu zareagował w sposób dysforyczny. A czym jest dysforia? Upraszczając, przeciwieństwem euforii. Dysforia jest zaliczana do zaburzeń psychiatrycznych. Charakterystyczną cechą jest wyolbrzymianie drobiazgów, mała rzecz, a urasta do rangi katastrofy. Reakcją zaś jest gniew, rozdrażnienie, niejednokrotnie agresja. To uzewnętrznianie negatywnych emocji to rzecz jasna duży kłopot dla otoczenia. Trudno z taką osobą wytrzymać pod jednym dachem. Trzymając się nomenklatury z sądowego wyroku, Mateusz K. działał w stanie reakcji dysforycznej, bowiem usłyszał od swojej narzeczonej, że ta zamierza się z nim rozstać. Ania nieraz była widywana z siniakami, bo Mateusz ją bił. Trudno więc się dziwić, że miała dość i zamierzała odejść. O trudnych relacjach w tym związku jeszcze za moment powiemy. Za chwilę szerzej też wyjaśnię, jak wyglądały sądowe perypetie. Na razie powiem tyle, że w wyniku kasacji wyrok wobec Mateusza K. został podwyższony z 12 do 15 lat więzienia. W ubiegłym roku minęło mu w sumie 8 lat od chwili aresztowania, a oczywiście okres tymczasowego aresztowania potem zaliczał się do całego wyroku i skazany mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. Inna sprawa, jak wyglądał ten początek okresu aresztowania, no i dodatkowy wątek to to, że niedługo po ogłoszeniu prawomocnego wyroku sąd, tym razem penitencjarny, znów okazał się litościwy wobec Mateusza K. Pozwolił mu na 2-miesięczną przerwę w odbywaniu kary, aby w tym czasie mógł się poddać zabiegowi w lubelskim szpitalu. Hospitalizacja nie trwała długo i Mateusz, jak gdyby nigdy nic, wrócił do swojego rodzinnego Lubartowa. Widywano go na mieście. Czy wkrótce znów może wyjść? Rozmawiałem z mamą zamordowanej 21-letniej Ani Szysiak. Pani Ewa Szysiak mówi, że z tego co wie, początkowo rodzina rozważała złożenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie mężczyzny z zakładu karnego. Ostatecznie jednak z tego zrezygnowano i Mateusz K. nie ubiega się o wyjście z zakrat.
To znaczy, on ma prawo w tym roku wyjść, ale nie było starań ze strony rodziców o to, żeby wyszedł.
Tak? Jest pani na bieżąco i...
Jestem na bieżąco, ponieważ mam złożone do sądu zawiadamianie mnie o wszystkim, co się dzieje z nim.
Czyli odbywa grzecznie karę, już nie ma takich sytuacji, jak było na początku, że sobie wyszedł na operację i wędrował.
Nie, w tej chwili jest wszystko co z tego, normalnie odbywa, mało tego, bo przedtem siedział w areszcie karnym w Lublinie na Północnej, a w tej chwili siedzi w więzieniu, tam gdzie wszyscy ci, którzy mają wyroki za zabójstwo.
Czyli przynajmniej odbywa karę i tak. Nie dostaje przepustek, tak? Nadal jest
nie,
traktowany
nie,
jako...
Nie ma przepustek, nie ma niczego i siedzi grzecznie.
Pocieszenie to pewnie żadne, bo życia córce nic nie zwróci.
No nie, wie pan, pocieszenie żadne, ale przynajmniej ja wychodzę z tego założenia, że jest wina, jest kara, także kara powinna być odbyta. Stąd jest moje monitorowanie, że co się dzieje tam. Zresztą mój adwokat też od czasu do czasu tam bywa, także mówi, czy go widział, czy ktoś mu tam donosił, że siedzi. Także jesteśmy cały czas na bieżąco.
Myśli pani, że te 15 lat to jest taka prawdziwa kara?
Wie pan co, jeśli chodzi o zabójstwo, to nigdy nie ma prawdziwej kary. Ale znowuż, biorąc pod uwagę to, że jeszcze przed rozprawą przy rozmowach z panią prokurator obstawiałam, że dostanie tylko 8 lat, czyli dostał więcej niż w ogóle myślałam.
No, ale prokuratura wnioskowała o 25, tak?
Tak, prokuratura wnioskowała o 25. Z powodu tego, że on miał 21 lat, akurat nieukończone w momencie zabójstwa, wykluczało go z dożywocia, dlatego prokuratura wnioskowała tylko o 25 lat. Najgorsze jest to, że u nas są te kary za zabójstwo bardzo niskie i w tym momencie, jak był sądzony Mateusz, zaraz posypały się następne zabójstwa, dlatego że no, to były wyroki takie bardzo niskie i to chyba nie chodzi w ogóle o niego, tylko to chodzi w ogóle o całe sądownictwo w tym czasie, że tak nisko to wszystko ceniono. Czasem za kradzież bułki była wyższa kara jak za zabicie człowieka.
No, możliwe, że akurat w tym przypadku pewne znaczenie miało to, kim byli rodzice.
Ale to w pewnym wypadku to proszę pana przede wszystkim mieli na ile ich stać, żeby na jeden z najlepszych tu adwokatów go bronił. Także to też ma wszystko znaczenie. Znaczenie to jest to także, że nas było stać na adwokata i nie siedzieliśmy z założonymi rękami. Także ja nie pogubiłam się tu w jakichś tam apelacjach czy w czymś, bo to wszystko pilnował adwokat. Także z każdej strony to wszystko się liczy.
Bo mogło być jeszcze mniej, tak jak pani mówi.
Tak,
liczyła się pani z tym,
mniej.
Że mogło być 8 lat. W pierwszej instancji te 12 to też no w sumie no, śmiech na sali.
Ale to i tak było wyższe niż zakładanie mojej prokuratury, ponieważ prokuratura wiedziała dokładnie, że akurat ten adwokat to prawdopodobnie będzie próbował ugrać na 8 i jeszcze, że był w tym czasie niepoczytalny. Co prawda im się to trochę udało, dlatego że to, że powiedział, że nie pamięta, poszło to na jego korzyść.
Do rozmowy z panią Ewą Szysiak jeszcze parokrotnie w tym odcinku wrócimy, ale muszę to powiedzieć państwu już teraz. Po rozmowie z mamą Ani jestem pod ogromnym wrażeniem jej mądrości, rozwagi, tego jak sobie wciąż radzi z bólem, z tragedią, jaka spotkała ją i jej męża. Pani Ewa wspomina, że bez pomocy specjalistów, bez wsparcia psychiatry na pewno o wiele trudniej byłoby się jakoś pozbierać, choć rana oczywiście cały czas jest i nie sposób się pogodzić z tym, co się stało. W chwili śmierci Ania Szysiak miała 21 lat. Wszyscy wspominają ją jako osobę bardzo sympatyczną, zawsze uśmiechniętą. Uwielbiała tańczyć i to całkiem profesjonalnie. Występowała w Lubartowskim Domu Kultury. Jeździła na ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe turnieje tańca towarzyskiego i to z sukcesami. Będąc w liceum poznała Mateusza, rówieśnika, ucznia drugiego ogólniaka w Lubartowie. Zaczęli się spotykać, zrobiło się poważnie. Ania była w klasie humanistycznej, Mateusz w biologiczno-chemicznej. Oboje w 2011 roku zdawali maturę i oboje postanowili pojechać na studia do Lublina. Mateusz zamierzał pójść w ślady rodziców, pochodził z szanowanej i znanej w całym Lubartowie rodziny lekarzy. Rodzina zamożna. Mama i tata to właściciele lubartowskiej poradni rodzinnej. Dodatkowo ojciec udzielał się w samorządzie, był radnym powiatu, można by rzec, elita miasta. Syn też miał zostać lekarzem, ale po przeprowadzce do Lublina coś poszło nie tak. Na medycynę się nie dostał. Poszedł na inne studia. Po zaledwie 2 miesiącach studiów przerwał naukę. Chodził na korepetycje z chemii i biologii, by w kolejnych latach próbować sił na egzaminach, ale się nie udawało. Ania z kolei poszła na kosmetologię na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej imienia Wincentego Pola w Lublinie. W chwili śmierci była po ukończeniu drugiego roku. Studiowała i jednocześnie dorywczo pracowała. Dość szybko zaczęło się między obojgiem psuć. Póki młodzi ludzie byli w Lubartowie, wszystko układało się dobrze, ale w Lublinie było inaczej. Mama Ani wspomina, że po tym jak Mateusz zrezygnował z nauki, zaczął się od wszystkich odsuwać. Stał się zaborczy, nie pozwalał Ani przyprowadzać koleżanek, nasiliła mu się fobia związana z brudem, kazał Ani myć ręce za każdym razem, gdy miała go dotknąć, był porywczy, niejednokrotnie wpadał w gniew. Mama pamięta też sytuację, gdy oboje przyjechali do Lubartowa i w rodzinnej miejscowości poszli na jakąś imprezę. Ania wróciła z niej z wybroczynami na szyi i twarzy. Córka początkowo tłumaczyła, że to może jakaś alergia. Mama Mateusza, w końcu lekarka, przepisała jej nawet na to lek. Ale potem, dużo później, Ania mamie opowiedziała, co się wtedy stało. Że Mateusz ją wówczas dusił i że to nie był jeden raz, kiedy chłopak podniósł na nią rękę. Ale właśnie, Ania powiedziała o tym dużo później. Początkowo ukrywała to. Może będąc zakochaną, starała się jakoś Mateusza tłumaczyć. Dopiero potem pojęła, że tak się nie da żyć. W wakacje 2013 roku, kiedy skończyła się nauka, 21-latka postanowiła pójść do pracy. Opuściła mieszkanie w Lublinie, zostawiając tam Mateusza. Wróciła do Lubartowa, do rodziców. Zatrudniła się w jednym z fast foodów. W te wakacje Mateusz prawie nie spotykał się z Anią, nie dzwonił. Ania zaś w pracy poznała sympatycznego chłopaka, zaczynała coś do niego czuć, a przede wszystkim zobaczyła, że może być traktowana inaczej, że to, jak postępował wobec niej Mateusz, było nie do zniesienia i nie do zaakceptowania. Kilka dni przed tragedią Ania postanowiła zakończyć ten związek. Powiedziała to Mateuszowi. Pojechała do mieszkania w Lublinie, aby zabrać stamtąd swoje rzeczy. Chłopak wpadł w szał. Zamknął dziewczynę na balkonie. Mówił, że będzie ją więził, że nie wypuści. Przyjechali rodzice. Udało się załagodzić sytuację. Ania wróciła do Lubartowa. Potem Mateusz wysyłał jej SMS-y. W jednym z nich napisał: już wiem, co zrobię, czy już podjąłem decyzję. Kto by mógł się spodziewać, że może chodzić o coś tak strasznego? Ani w każdym razie zdawało się, że te słowa oznaczają pogodzenie się z sytuacją. Ale nie.
9 sierpnia 2013 roku.
Lubartów, blok przy ulicy Krętej. Poranek, po godzinie 7. Ania już nie spała, ale jeszcze nie wychodziła z łóżka. Pani Ewa Szysiak wzięła psa na spacer, po drodze weszła jeszcze do sklepu. Córka w mieszkaniu została sama. To potem na podstawie nagrań z kamer monitoringu policja ustaliła, że Mateusz tylko czekał na ten moment. Siedział w samochodzie zaparkowanym przed blokiem i gdy zauważył, że pani Ewa wyszła z psem, on wszedł do środka. Drzwi do mieszkania otworzył kluczem. Tak, bo miał własny klucz do mieszkania Ani. Traktowano go jak rodzinę, ufano mu, dlatego miał klucz. Ania nosiła szkła kontaktowe. Rano nie zdążyła ich jeszcze włożyć. Pewnie gdy wszedł Mateusz, początkowo nawet nie zorientowała się, że to on. Mogła myśleć, że to już mama wraca ze spaceru. Z ustaleń policji wynika, że w chwili, gdy została zaatakowana, siedziała twarzą do okna i właśnie próbowała założyć szkła kontaktowe. Na ciele znaleziono liczne sińce i rany świadczące o tym, że próbowała się bronić. Mateusz wbił jej scyzoryk w gardło. Dziewczyna wykrwawiła się. Z nagrań kamer monitoringu wynika, że to wszystko chłopakowi zajęło 5 minut. Wyszedł z mieszkania i odjechał. Mama wróciła ze spaceru z psem i z zakupami. I zastała widok, którego nie zapomni do końca życia. Wezwała pogotowie. Jeszcze próbowano ratować Anię, ale niestety lekarz stwierdził zgon.
Pani znała tego człowieka osobiście i w sumie ufała mu. On miał klucze do mieszkania. Spodziewała się pani, że tak się to może potoczyć?
Proszę pana, nikt się nigdy nie spodziewa, że się tak może potoczyć. Tym bardziej, jeśli oni mieszkali z sobą razem 2 lata. 3 lata byli z sobą na stałe, także byli zaręczeni, mieli się pobrać. Czy pan w takiej sytuacji wyobraża sobie, że tak się może skończyć?
Ale no możliwe, że potem w jakichś momentach się zapalają takie żółte światełka, chociaż nie czerwone, że aha, tak się zachowuje człowiek, po którym można się spodziewać czegoś złego.
To znaczy tak, była awantura, Ania wróciła do domu. Myśmy po prostu wieczorem były w Lublinie u jej koleżanek, wróciłyśmy. Rano ja szłam na spacer z psem, ona mówiła, że jeszcze poleży, nie chce jej się wstać. I jak pan wychodzi z domu, zamyka te drzwi na klucz, no to pan myśli, że będzie wszystko w porządku. Czyli idzie sobie na spacer, spokojnie, ładna pogoda, z pieskiem, zachodzi po zakupy, przychodzi i koniec, i nie ma tego spokoju.
Cały świat się wali w jednym momencie.
No, zresztą to była jedynaczka, także to jest w ogóle już...
Nie wyobrażam sobie, jak potem, co może czuć rodzic po prostu.
Wie pan co? Pustkę, nicość, nic, nie ma. Skończyło się wszystko. Nie ma dziecka, nie ma wnuków, nie ma przyszłości. Zostaje się we dwoje i z tą perspektywą, że się będzie tylko we dwoje.
Przecież całe życie się wiąże nadzieje.
No tak, z tego były plany. To były wakacje, od października trzeci rok studiów. Po studiach miały z koleżankami zakładać sobie gabinet kosmetyczny. Mąż już się zastanawiał, gdzie, w którym miejscu w Lublinie z tego trzeba będzie wynająć, ile wziąć pożyczki. Plany były, tylko po planach się nic nie zostało.
Teraz pewnie często bywa pani na cmentarzu.
Wie pan co? Nie. Bardzo często to się chodzi zaraz po tym, a później to się stara, żeby życie nie przebiegało tylko na cmentarzu. Oboje byliśmy pod opieką psychiatry, także wytłumaczyła nam kobieta, że nie możemy na tym cmentarzu przebywać. Życie musimy toczyć normalnie. To jest w pewnym sensie takie troszkę zaprzeczenie temu wszystkiemu, bo staramy się myśleć, że po prostu dziecko wyjechało za granicę i nie ma kontaktu. O. I jest to jakieś takie troszkę uspokojenie.
Trochę wyparcie.
No takie oszukiwanie samego siebie, ale inaczej się w życiu nie da.
No bo rana jest.
A jest. Mąż jest cały czas na lekach antydepresyjnych. Cały czas musi być podstawową opieką. I prawdopodobnie nic się nie zmieni do końca życia.
Po takiej tragedii nic już nie jest takie samo. Ale wróćmy do tego strasznego 9 sierpnia 2013 roku i tego, co zrobił Mateusz po zabójstwie Ani. Co się kryło jeszcze w tym SMS-ie, że już podjął decyzję? Otóż chłopak postanowił ze sobą skończyć. Pojechał na działkę swoich rodziców w miejscowości Tarło, parę kilometrów od Lubartowa. Około godziny 7.40 strażacy i policjanci dostali zgłoszenie od świadków, że na jednej z zalesionych działek letniskowych płonie Suzuki S4. Ze środka wydobywały się płomienie i czarny dym, a gdy mieszkańcy przybiegli na miejsce, zobaczyli, że osmalony, poparzony kierowca biega jak opętany i próbuje rzucać się pod nadjeżdżające samochody. Świadkowie opowiadali, że wyglądało to tak, jakby chciał popełnić samobójstwo, ale brakowało mu odwagi. Wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Młodego mężczyznę przetransportowano do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Jego stan był poważny. Lekarze wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną. W samochodzie poparzonego mężczyzny znaleziono zakrwawiony scyzoryk, a gdy niedługo potem lubartowscy policjanci otrzymali zgłoszenie w sprawie młodej kobiety zamordowanej ostrym narzędziem, dwa fakty połączono w całość. Prokurator złożył wniosek i sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza K., jeszcze zanim ten został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Przy szpitalnym łóżku stanął policjant. Leczenie 21-latka przyniosło efekt. Lekarze wybudzili go, prokurator mógł przedstawić mu zarzuty. Potem Mateusza K. można było przenieść do aresztu. Gdy w 2015 roku przed lubelskim sądem okręgowym ruszał proces, Super Express pisał tak.
Mateusz K., lat 22, z Lubartowa, czuł się panem życia. Wydawało mu się, że dzięki pieniądzom rodziców wszystko może kupić i każdemu wyznaczać rolę do odegrania w jego życiu. Traktować innych jak marionetki, rzeczy. Kiedy Anna Szysiak, lat 21, jego dziewczyna, powiedziała dość i odeszła od niego, zabił ją z zimną krwią. Potraktował jak rzecz, którą popsutą można wyrzucić do śmietnika. W środę zaczął się proces mordercy. Biegli stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, mógł jednak odpowiadać za swe czyny. Szedł na salę uśmiechnięty, pewny siebie, nie przepraszał, nie kajał się. Podczas śledztwa zeznał, że nic nie pamięta. Jakby pewny, że i teraz pieniądze rodziców pomogą mu wyjść z tego obronną ręką.
I w śledztwie, i potem w sądzie Mateusz utrzymywał, że nic nie pamięta. Jak już mówiłem, sąd okręgowy wymierzył mu 12 lat więzienia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu połowy kary i 50 tysięcy złotych nawiązki dla mamy Ani, która w procesie występowała jako oskarżyciel posiłkowy. Prokuratura, która żądała 25 lat więzienia, odwoływała się od tego orzeczenia. W sądzie apelacyjnym zmieniło się niewiele. Utrzymano wymiar kary 12 lat więzienia, jedynie podniesiono kwotę nawiązki z 50 do 100 tysięcy. Nie o pieniądze tu oczywiście chodzi, ale w sumie to dość wymowne. Jeszcze zanim jakakolwiek kwota została przekazana rodzicom Ani, Mateusz K. znalazł się na wolności. Lekarz więzienny jednoosobowo zdecydował, że skazany w związku z oparzeniami, jakich doznał, wymaga operacji, której nie da się przeprowadzić w jakimkolwiek szpitalu więziennym, że to musi być w placówce cywilnej. Uzasadniano, że jest to zabieg ratujący życie, ale w rzeczywistości nie było to nic szczególnie poważnego. Ale sąd penitencjarny wydał zgodę, by człowiek, jeszcze przed chwilą skazany prawomocnie za zabójstwo, wyszedł na 2 miesiące na wolność. Przepustka obejmowała cały wrzesień i październik roku 2016. Nie, że został przetransportowany do szpitala i po zakończonym leczeniu odwieziony z powrotem do więzienia. Nie. Sąd pozwolił na długą przerwę w odbywaniu kary. Na tyle długą, że Mateusz K. spokojnie mógł wrócić do domu rodziców i raz po raz był widywany przez sąsiadów na mieście. Pani Ewa Szysiak tak wspomina tamte dni.
To mnie w ogóle wtedy zaskoczyło, a tym bardziej, że nie robił operacji nie wiadomo na co, tylko na dłonie, ponieważ ja też jestem ze służby zdrowia i koleżanka, która pracowała właśnie w tamtym szpitalu, to mówiła, że nic wielkiego, to nie były jakieś tam takie, że no, oddychać nie może czy coś tam, to tylko i wyłącznie dłonie.
Ale 2 miesiące wolnego dostał.
Tak, i właśnie wie pan, co najgorzej mnie w tym wszystkim zabolało, że dostał te 2 miesiące wolnego bez nadzoru. Ja pracowałam w Lublinie w szpitalu i do nas przywozili podsądnych i z wyrokami na badania, ale jak robiłam badania, to miałam 2 z bronią, nie bardzo się w gabinecie ruszyć mogłam, bo wiesz, nie ich tam ktoś pilnował. A tu sobie wyszedł i jak nigdy nic, jakby był po prostu na wakacjach.
A wiadomo było, że ma na koncie zabójstwo, tak? To nie jest ktoś, kto, nie wiem, za alimenty wyszedł.
Chyba najbardziej z tego wszystkiego to mam żal, ale do Wydziału Sprawiedliwości, że można sobie tak puszczać osobę z wyrokiem za zabójstwo.
No to było co najmniej dziwne, co najmniej dziwne.
Tak, i później mi przysłano pismo, że po rozpatrzeniu to nie widzą, żeby się ktokolwiek dopuścił jakichkolwiek uchybień.
A oczywiście. Czy wtedy, jak on wyszedł na tą operację i wrócił do Lubartowa i ludzie go zobaczyli na ulicy, pani też go widziała na ulicy, czy szczęśliwie pani nie zobaczyła go?
To znaczy nie, ja nie widziałam Mateusza na ulicy, natomiast ja dostałam zawiadomienie z aresztu śledczego, że został wypuszczony na przepustkę. I myśmy zgłaszali to, ja dzwoniłam do swojego adwokata, również nagłośniła to prasa. Prasa akurat była bardzo przychylnie nastawiona do nas i pomagała jak tylko mogła. Także jak zadzwoniłam do prasy, także akurat było spotkanie z Ziobrą. I naszą sprawę też tam przedstawiali i później to już się potoczyło na szczeblu właśnie Ziobra. W Warszawie mieliśmy z powrotem kasację. Także to, gdyby posiedzieli spokojnie i nie dbali o to, żeby wyszedł na przepustkę już wtedy, tylko posiedzieli jeszcze parę miesięcy, to też by było musztarda po obiedzie, bo minąłby nam czas od możliwości kasacji. Natomiast się za bardzo pospieszyli i wyszło to w sumie na naszą korzyść. Bo w tym momencie zmieniły się przepisy też. Z tego, co mówił adwokat, normalnie kasacja to nam by minęła we wrześniu, on wyszedł w październiku, a w sierpniu zostało to przedłużone, ten przepis, że to nie 3 miesiące, tylko 1,5 roku. I ktoś u nich się nie dopatrzył, że zmienił się przepis i na szczęście myśmy mogli to wykorzystać.
I w mediach lokalnych, i w ogólnopolskich ukazało się wiele artykułów o tym, że człowiek chwilę temu skazany za brutalne zabójstwo, jak gdyby nigdy nic, chodzi ulicami Lubartowa. Sprawa dotarła do resortu sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro podjął interwencję. Skoro skazany został wypisany ze szpitala 26 września, to nie ma powodu, by dalej jeszcze ponad miesiąc przebywał poza zakładem karnym. Powinien natychmiast wrócić do celi. Tak komentował wtedy minister w rozmowie z Faktem. Sąd penitencjarny zebrał się ponownie i przepustka Mateusza K. została skrócona.
Zabieg operacyjny został już przeprowadzony, skazany został wypisany ze szpitala z określonymi zaleceniami. Biorąc to wszystko pod uwagę, odwołanie przerwy w odbywaniu kary jest uzasadnione.
Tak tłumaczył wówczas sąd. A jednocześnie wniesiona została kasacja od wyroku sądu apelacyjnego. Sąd Najwyższy uchylił wyrok w zakresie kary, to oznaczało konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy i tym razem lubelski sąd okazał się nieco surowszy. Wyrok został podwyższony z 12 do 15 lat. Serwis lublin112.pl w informacji z listopada 2017 roku relacjonował.
Sędzia Wojciech Zaręba po rozpoznaniu wniosków stron stwierdził, że poprzedni wyrok był zdecydowanie za niski. Z drugiej strony jednak oskarżony ze względu na swój młody wiek nie zasługuje na maksymalny wymiar kary. W przypadku Mateusza K. konieczna jest długa resocjalizacja, zwłaszcza, że mężczyzna ma nieprawidłową osobowość. Cechuje go egocentryzm, nadmiernie koncentruje się na własnej osobie, jak też ma przesadne oczekiwanie, aby inni się nim interesowali.
To orzeczenie ostatecznie zamknęło sprawę, w sensie prawnym. Bo z punktu widzenia mamy Ani, trudno mówić o jakimkolwiek zamknięciu sprawy, jeśli nie ma możliwości, by rana się zabliźniła. Choć stara się ona żyć dalej, tak jak się da. Jakoś dalej muszą też żyć i rodzice Mateusza.
Ci rodzice pozostali w Lubartowie?
Tak, rodzice mieszkają w Lubartowie. Powiem panu, albo trzeba stawić temu czoła i zostać, bo przecież myśmy się też dobrze znali. Albo przed tym uciekać, tylko gdzie i dokąd. Jeśli ma się tu pracę, ma się swoją przychodnię, no to nie ma sensu na starość przenoszenie się tylko z powodu tego, że syn miał wyrok. Musiało jakoś żyć dalej i tak robią.
Spotkała się potem pani z nimi?
Tak, ja z panią Grażyną rozmawiam, natomiast ten jego ojciec wie doskonale, co o nim myślę i stara mnie się unikać, także nie ma między nami jakiegoś tam takiego, żeby były jakieś, wie pan, napięcia, że to jedni na drugich wywieszali psy. No to, że syn ich to zrobił, to nie znaczy, że trzeba o wszystko obwiniać rodziców. No oni też nie mają na to wpływu, na dorosłego człowieka, że podejmuje taką, a nie inną decyzję.
Jest pani niesamowita, że potrafi pani tak racjonalnie to wytłumaczyć, bo w emocjach, no jasne, że człowiek mógłby chcieć na przykład zemsty, tak, na wszystkich wokół.
Mój mąż chciał zemsty przez 5 lat, a później spokojnie to mu się powolutku rozpływało. Jest w tej chwili 9 lat minęło, także w tej chwili już nie ma tej chęci takiej. Ja jestem bardzo racjonalna i bardzo staram się sobie wytłumaczyć wszystko, że na pewne rzeczy nie mamy w ogóle wpływu i musimy się pogodzić z tym, co jest. Ja nie mówię, że ja jestem z tym zachwycona czy coś tam w ten sposób. Nie, tylko że no, nie należy do tych osób, które siedzą, płaczą i rozdzierają sobie szaty na sobie. Życie idzie dalej i trzeba żyć. Ja później musiałam się zająć także mężem, bo był w stanie takim, że trzeba było bardziej się interesować nim niż sobą. I jakoś to tak powolutku nam płynie do przodu.
Niezwykłe słowa. Niezwykła mądrość, niezwykła siła. Dla Lubartowa te wydarzenia z lata 2013 roku to był szok. Także dlatego, że zabójstwa dopuścił się właśnie chłopak ze znanej, szanowanej rodziny. Anię podczas pogrzebu żegnały nieprzebrane tłumy. Dziś oczywiście o tej tragedii miasto już aż tak nie pamięta. Ale pani Ewa mówi, że to dobrze, iż w mediach co jakiś czas ktoś tę sprawę przypomina, aby była przestrogą dla innych.
Wydaje mi się, że to co jakiś czas po prostu trzeba przypomnieć,
tak.
Że jednak bardzo szybko można kogoś pozbawić życia, a później jednak za to trzeba ponieść karę. A nie każdy tą karę ponosi.
Niestety, wciąż jest wiele sytuacji, gdy za najcięższe zbrodnie sprawcom udaje się uniknąć odpowiedzialności lub wymierzany wyrok jest po prostu rażąco niski.